Godzina 8.37, słuchają Państwo Poranka Wnet, Warszawa 87.8, Kraków 95.2 FM oraz można nas słuchać pod adresem www.wnet.fm. A w naszym studio pan Jan Wójcik, portal Euroislam. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzisiaj mamy porozmawiać o regionie w Afryce, który nazywa się Sahel, ale zanim do tego przejdziemy, to takie pytanie związane z najnowszą informacją. W sieci pojawiło się nagranie, w którym widać samozwańczego lidera państwa islamskiego. To jest jedno z pierwszych takich nagrań od bodajże 5 lat. To agencja AFP podała. Abu Bakr al-Baghdadi mógł powrócić. To jest możliwe?
Jest możliwe. Od tego pogłoski jego śmierci pojawiały się wielokrotnie, tak? Więc jakby nie kolejne jego powrót za grobu. Natomiast no, wiadomo, jak w takiej sytuacji, to i tak trzeba poczekać na ustalenia.
W tym nagraniu, do którego dotarła agencja AFP, al-Baghdadi wspomina dżihadystów ze Sri Lanki, ale także z Burkina Faso i Mali, szczególnie wyrażając uznanie dla działań Abu Walid al-Sarkawiego, który stoi za atakami na francuskich żołnierzy. No to nawiązuje do dzisiejszej naszej rozmowy, czyli o Sahelu i o tym, co dzisiaj się dzieje.
Znaczy tak globalnie, to jest to z jednej strony no to wyjście ISIS poza teren Iraku i Syrii. To, o czym wszyscy mówili, tak? Kiedy pokonamy ISIS w Syrii i w Iraku, to znaczy, że przejdzie do tej działalności terrorystycznej na całym świecie. To widzieliśmy w Sri Lance, to widzimy właśnie teraz też w Sahelu, ale te zamachy w Sahelu, które były ostatnimi zamachami na żołnierzy, to były związane bardziej z takimi ugrupowaniami związanymi z Al-Kaidą tutaj. Bo tutaj mówimy o grupie wspierania islamu i muzułmanów. To jest organizacja, która powstała z trzech ugrupowań związanych z Al-Kaidą: Ansar al-Din, Al-Kaidy w Magrebie Północnym, tej części saharyjskiej, i Al-Muhabiratun, czyli to jest strażnicy, czyli to też organizacje, które są organizacje lokalne, ale związane z Al-Kaidą bardziej. No i te zamachy na żołnierzy w Burkina Faso, to był odwet za masakrę, jaką dokonało plemię, właściwie milicję Dogonów, czyli takiego plemienia powiedzmy stałego, rolniczego, na plemię Fulani, czyli plemię koczownicze we wschodnim Burkina Faso, gdzie zginęło 60 osób.
Czy te ataki na tych żołnierzy francuskich tam się często odbywają?
Ataki na żołnierzy francuskich, na żołnierzy związanych, popieranych przez Francję, odbywają się często, no, ponieważ tam trwa walka z szeroko pojętym terroryzmem, natomiast ta walka ma pewne problematyczne, jakby swoje cienie, tak, bo Francja nie jest w stanie sama opanować tak szerokiego regionu, bo mówimy tutaj o grupie G5, czyli Czad, Mauretania, Burkina Faso, Mali i Niger, więc posiłkuje się siłami rządowymi na miejscu, ale także właśnie działają tutaj też, współdziała z milicjami, które powstały, żeby chronić się przeciwko terrorystom, no ale okazuje się, że też mogą realizować interesy i konflikty związane z konfliktami plemiennymi.
To najnowsza informacja z wczoraj, atak na kościół właśnie w Burkina Faso. Niezidentyfikowani, uzbrojeni mężczyźni zaatakowali kościół protestancki w prowincji Soum w północnej części Burkina Faso. Zabili co najmniej 6 osób. To częste wydarzenia tam?
Tak naprawdę w tej chwili ten region to jest region, gdzie ginie najwięcej cywilów w konfliktach terrorystycznych i tych wojnach plemiennych. Mówi się o 2000 osób, które zginęły w tym regionie Sahelu w ciągu pierwszego kwartału 2019 roku. No, doliczając może jeszcze grudzień. Natomiast chrześcijanie również często padają ofiarami ataków, głównie w Nigerii ze strony Boko Haram, ale także w Burkina Faso. Burkina Faso, trzeba pamiętać, że to jest kraj, który jest w 60% muzułmański, a prezydent pan Kabore jest chrześcijaninem, no i jakby tutaj też może mogą się rodzić te napięcia związane z dominacją władzy grupy mniejszościowej nad większościową.
A jak wygląda ta polityka migracyjna? Czy z tego regionu właśnie, z Sahelu, przedostają się jakiekolwiek grupy do Europy? Próbują się dostać?
To znaczy tak, Sahel jest kluczowy, jeżeli chodzi o migrację do Europy, ale nie jako źródło, tylko jako miejsce, którędy wiodą szlaki przemytnicze, którędy stare szlaki przemytnicze związane jeszcze z handlem niewolnikami, później handlem narkotykami, handlem bronią, w tej chwili coraz bardziej handlem ludźmi. Taką cyfrę podam, przemyt ludzi w 2010 roku na Sahelu to było około wartość, biznes 8-10 milionów dolarów, obecnie około 300 milionów dolarów, więc to pokazuje ten skok. Natomiast sam Sahel jest za biedny, żeby dostać się do Europy. My musimy pamiętać, że migracja do Europy idzie z krajów bogatszych. Średnio bogatszych, czyli? Relatywnie bogatszych, ponieważ Nigeria, Ghana, Senegal, dlatego że ludzie muszą mieć pieniądze, żeby się dostać. I to jest tak, że im te kraje będą stawały się bogatsze, do pewnego poziomu, o tym mówimy teraz w nowo wydawanej książce Wzbierająca fala, Grzegorza Lindenberga, że do pewnego poziomu ta migracja będzie rosła, do poziomu około 7 tysięcy, 8 tysięcy dolarów PKB na głowę. Także, a te kraje w tej chwili mają na szeroko pojętym Sahelu od 900 do 3 tysięcy dolarów na głowę, więc raczej migracja stamtąd kieruje się do sąsiednich państw afrykańskich. Natomiast sieci te przemytnicze, bo to jest 90% migrantów do Europy, tych nielegalnych, którzy trafiają potem morzem do Europy, dostaje się poprzez te sieci przemytnicze, którędy przemyca się ludzi, narkotyki, broń.
A sytuacja demograficzna, jak wygląda w tych krajach?
No to jakby w tych krajach, powiedzmy, w tej chwili jest około 135 milionów mieszkańców, ma do roku 2050 być 330 milionów. To są najdynamiczniej rosnące kraje Afryki.
Ale z drugiej strony tak bardzo zagrożone głodem, prawda?
Zagrożone i głodem, i to jest suszą, czyli całymi, jeżeli pojawią się zmiany klimatyczne, to te kraje zostaną najbardziej dotknięte.
Czy tam arabska wiosna dotarła?
Nie, arabska wiosna nie dotarła. Teraz w Sudanie, to jest też taki kraj uznawany za część Sahelu, ale głównie teraz o Sahelu mówi się o tej zachodniej części Afryki. No, natomiast w tej chwili mówimy w Sudanie o rewoltach, które wsparło wojsko, odsunięto dyktatora Omara al-Bashira i no, wszyscy liczą na jakieś zmiany. Natomiast no, jest to kraj przede wszystkim, te kraje to są, w Sahelu są przede wszystkim biedne, dotykane suszą i powodziami.
I nie ma tam złóż ropy.
I są tam złoża ropy.
A i są.
I są złoża ropy, są złoża uranu w Nigrze.
No to aż dziwne, że te wiosny tam nie docierają.
Wiosny tam nie docierają, ponieważ wiosny są tam niepotrzebne, ponieważ Francja na przykład, która jest bardzo, to są były kraje, kolonie francuskie, jest bardzo aktywna i wspiera strongmenów, dyktatorów w tamtych rejonach.
A czy sama czerpie korzyści z tych złóż?
I sama również czerpie korzyści. No 60% uranu z Nigru jest eksportowanych do Francji, ale nie tylko Francja, również Chiny. Chiny importują stamtąd ropę naftową, złoto. Złoto też trafia do Szwajcarii, do Afryki Południowej.
Czyli jeżeli by te rzeczy oddać w ręce lokalnej władzy, to sytuacja mogłaby się poprawić?
Te rzeczy są w rękach lokalnej władzy, ale te kraje są bardzo przeżarte korupcją, więc to nie jest tak proste, że...
Czyli Francja, Chiny, kto jeszcze tam działa aktywnie?
Stany Zjednoczone, ale Stany Zjednoczone się wycofują. Nawet był duży spór w ONZ o to, że Chiny i Francja wnioskowały ONZ, żeby wspartą grupę G5 w działaniach antyterrorystycznych. Sekretarz Stanów Zjednoczonych powiedział, że pieniądze amerykańskiego podatnika nie będą finansować polityki postkolonialnej Francji. Więc no, chodzi o to, że z jednej strony mamy te operacje antyterrorystyczne, które są dla Unii Europejskiej kluczowe, ale z drugiej strony, kiedy pojawiła się rebelia w Czadzie przeciwko prezydentowi, Francja wsparła tą rebelię, utrzymała prezydenta. Więc no, nie jest to problem łatwo rozwiązywalny, tak jak te problemy w tych regionach. Z jednej strony Francja i Unia Europejska obiecuje dużą pomoc. Mówi się o 2 miliardach euro dla Sahelu, mówi się o 400 milionach na szkoły w Burkina Faso, w Czadzie, a z drugiej strony słyszymy od prezydenta Nigru, że rzeczywista pomysł obiecanych 400 milionów to jest 18 milionów. Z kolei coraz bardziej aktywne są Chiny, bo to też jest taki element tego chińskiego pasa, taka odnoga chińskiego tego pasa szlaku, nowego szlaku jedwabnego, który ma iść do Europy, to Chiny chcą zbudować połączenia kolejowe, które będą właśnie szły wzdłuż Sahelu i w tej chwili budują połączenia kolejowe między Mali, żeby wyciągnąć oczywiście surowce w stronę portów w Senegalu i w Gwinei.
Czyli aktywnie inwestują nawet tam. Chińczycy są wszędzie po prostu.
No, jest około 300 tysięcy osób związanych, Chińczyków związanych z tą inicjatywą i dlatego Chiny też kilka lat temu podjęły uchwałę, że armia chińska może stacjonować poza granicami Chin i są obecne w operacji ONZ w Mali, trenują wojska w Burkina Faso i dzięki temu no, tak naprawdę zabezpieczają swoich pracowników.
Mówił pan Jan Wójcik. Portal Euroislam, tam dowiedzą się państwo dużo więcej na temat tego, co się dzieje i w Europie, i w ogóle w całym świecie islamu, prawda?
Tak, zapraszamy.
Bardzo dziękuję za rozmowę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo.